Więc skończyliśmy na 21 wersecie, więc od dzisiaj wersety od 22 do 25. Jeszcze przeczytajmy, żeby na świeżo mieć. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. Tylko przypomnę, co do tej pory powiedzieliśmy. Piotr zwraca się do chrześcijan, którzy czują się uchodźcami w miejscu swojego zamieszkania, czują się obcymi, ponieważ należą do Chrystusa. I ich ojczyzna jest w niebie. Z powodu przynależności do Jezusa doświadczają różnych przykrości ze strony ludzi, z którymi wcześniej praktykowali pogaństwo, z którymi wcześniej, żeby powiedzieć, wódkę pili, brzydko mówiąc, tak? A którzy się od nich odwrócili, ponieważ teraz oni są, stali się chrześcijanami. Piotr mówi tym ludziom, tym chrześcijanom, aby zawsze mieli przed swoimi oczami chwałę, która nadejdzie wraz z powtórnym przyjściem Jezusa. Piotr mówi im, aby całkowicie swoją nadzieję położyli w obietnicy zbawienia. Mówi im, żeby przygotowali się mentalnie na to, żeby służyć Jezusowi, a przez to Bogu, niezależnie od tego, co będzie się działo wokół nich. Mówi im, aby obrali kierunek swojego życia i żeby był to kierunek nacelowany na uwielbienie, na chwałę u Boga, jaką otrzymają, kiedy Jezus powróci. I Piotr mówi im, żeby obrali kierunek na zbawienie i patrząc w górę na cel, sterowali swoim życiem, kierowali tym okrętem swojego życia do tego właśnie celu. A żeby to robić, muszą być trzeźwi, muszą być uważni, muszą być skupieni, muszą być opanowani. Cały czas powinni kontrolować, czy idą właściwą drogą. Tak? Jest cel, więc pytanie, czy idę właściwą drogą. Ale jaka droga jest właściwa? I Piotr wyjaśnia im, czy przypomina im. Jaka droga prowadzi do tego zbawienia, do chwały? Jest to droga uświęcenia. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan. Jest to droga życia w bojaźni Bożej. I dzisiaj dochodzimy do trzeciej rzeczy, o której mówi Piotr i której trzymając się dojdziemy do wyznaczonego celu, do tej chwały w niebie. Do czego zatem wzywa Piotr? Piotr wzywa swoich adresatów słowami. Umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Tutaj czasownik jest w trybie rozkazującym, więc do tego Piotr wzywa swoich adresatów. Piotr wzywa, aby jedni drugich ukochali, umiłowali. Więc Piotr wzywa swoich adresatów do miłości, najprościej mówiąc. Kogo mają kochać? Kogo mają miłować? Piotr kieruje swój list do wezwanie do określonej grupy ludzi. Kieruje to wezwanie do ludzi wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. I Piotr używa tu określenia umiłujcie jedni drugich. A ponieważ wcześniej jest mowa o miłości bratniej, o miłości braterskiej, w związku z tym to określenie jedni drugich odnosi się do braci i sióstr ze zboru. Ze zboru. Z lokalnego kościoła. W tym kontekście, ten list był skierowany do uchodźców, tak, w Kapadocji, w Poncie, w Azji i tak dalej, w różnych prowincjach Cesarstwa Rzymskiego, więc to był list przechodni. Z jednego zboru był odczytywany w jednym zborze i później był przekazywany do innego zboru. Więc to wezwanie jest skierowane przede wszystkim do wierzących w kościele lokalnym, w zborze. Jedni drugich do braci i sióstr. Pytanie, jak mają kochać? Jak mają kochać? Piotr mówi o dwóch rzeczach. Mają kochać czystym sercem oraz mają kochać gorliwie, żarliwie, czy gorąco, tak? Żarliwie. Więc krótko omówmy te dwie kwestie. Po pierwsze, miłość ma wypływać z czystego serca. Czystym sercem umiłujcie jedni drugich gorąco. Współcześnie, kiedy mówimy o sercu, przenośni, tak, nie o tym mięśniu, który pompuje krew w ciele, to co mamy na myśli? kiedy chłopak wycina serce na drzewie scyzorykiem i wpisuje tam swoje imię i imię dziewczyny, to co to znaczy? Znaczy, że jest zakochany, tak? To serducho tak pokazuje, że on ją kocha. Kiedy musimy podjąć jakąś trudną decyzję, taką życiową, i nie wiemy, jak zdecydować, co wybrać, to różni doradcy mówią nam: podążaj za swoim sercem. Podążaj za swoim sercem. Ale co oni mówią? Zrób to, co ci uczucia mówią, generalnie. Tak, zrób to, co ci uczucia mówią, co ci uczucia podpowiadają. Czyli dzisiaj, kiedy myślimy o sercu, to myślimy głównie o uczuciach. Ale w czasach, kiedy Piotr pisał te słowa, serce miało szersze znaczenie niż tylko uczucia, niż to centrum uczuć, siedlisko uczuć. Jezus uczy nas, na przykład w Mateusza 15:19, że z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Jezus mówi, że z serca pochodzą myśli, że pochodzi sposób, w jaki myślimy, ale też z serca pochodzi to, jak żyjemy, jak postępujemy na co dzień. Z serca pochodzi to, czego pragniemy i co chcemy robić. Nasze serce, można powiedzieć, to my, to jacy jesteśmy naprawdę, czego pragniemy, czego chcemy. Serce to centrum naszej istoty i z tego centrum wychodzi to, jak żyjemy, jak funkcjonujemy, jacy jesteśmy. Oczywiście to też obejmuje nasze uczucia, ale serce jest pojęciem szerszym, obejmuje całą naszą istotę, więc kiedy mamy umiłować sercem, znaczy, że mamy umiłować czy ukochać całymi sobą. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o uczucia. Ale tu pojawia się problem, ponieważ Jezus uczy nas, że serce człowieka jest złe, ponieważ wychodzą z niego złe rzeczy. Z takiego serca nie wychodzi miłość, do której wzywa Piotr. Z takiego serca wychodzi inna miłość, miłość do samego siebie generalnie. Jest to miłość, gdzie dominuje ja, mnie, moje. Stąd mamy złe myśli, bluźnierstwa, kradzieże, rozpusta, fałszywe świadectwa, prawda, zabójstwa. Wszystko dlatego, że z serca człowieka wychodzi egoizm. Wychodzi miłość, która jest pełna egoizmu. Ale ta miłość, oczywiście nie każdy jest stuprocentowy, można powiedzieć, egoistą, jeżeli tak można powiedzieć, prawda, że jest tylko egoistą i nic więcej. Każdy z nas jest, nie każdy jest tak zepsuty, jak tylko może być, brzydko mówiąc. Nie każdy jest egoistą na tyle, jak mógłby być, w tym stopniu, jak mógłby być, ale ta miłość, którą okazujemy, ona nigdy, znaczy on nie, że nigdy, ona nie jest wolna całkowicie od egoizmu, ona jest przemieszana z egoizmem, dlatego nawet najwspanialsza miłość, którą będziemy okazywać, jaką człowiek może okazywać innemu człowiekowi, będzie skażona egoizmem, będzie miała braki. Izajasz mówi o tym bardzo dobitnie, 64 rozdział, 6 werset. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty, czyli to, co w nas najlepsze, wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Wszystkie nasze cnoty, to, co w nas najlepsze, nawet nasza największa i najwspanialsza miłość przed Bogiem z powodu grzechu, są jak splugawiona szata. Nawet nasza najlepsza, największa miłość w Bożych oczach ma ogromne braki, dlatego nie można tego nazwać miłością pochodzącą z czystego serca. Jak zatem wygląda miłość, która pochodzi, która wypływa z czystego serca? Jak zatem wygląda miłość, która pochodzi, która wypływa z czystego serca? Apostoł Paweł nam o tym mówi, znaczy odpowiada na to pytanie. 13 rozdział 1 listu do Koryntian, wersety 4-8. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Ten fragment bardzo często jest czytany na ślubach. Tak? To jest, jak ma, jest ślub, to prawdopodobnie ten fragment będzie odczytany. Ale Paweł nie napisał tych słów dla młodej pary, która brała ślub w kościele koryńskim. Paweł napisał te słowa dla kościoła koryńskiego, aby wiedzieli, jak mają wyglądać relacje pomiędzy członkami zboru, pomiędzy wierzącymi, pomiędzy braćmi i siostrami. Były tam różne problemy. Był tam problem między innymi związany z darami duchowymi. I ponieważ dary były źle używane, prowadziło to do różnych podziałów wewnętrznych w tej wspólnocie. A podziały prowadziły do niewłaściwych relacji i niezdrowych relacji pomiędzy wierzącymi. Pojawiła się pogarda dla innych wierzących, pojawił się egoizm. Mój dar jest większy, mój dar jest ważniejszy, a ty z twoim darem to się chowaj generalnie, bo mój dar. Więc pojawił się egoizm i Paweł porządkuje te kwestie i wskazuje: miłość jest drogą doskonalszą. Miłość jest drogą doskonalszą i pokazuje, jak ta miłość ma wyglądać, na czym ta miłość ma polegać. Paweł pokazuje, na czym polega postawa miłości do brata lub siostry, pokazuje, jakie jest nastawienie człowieka, który kocha innych ze zboru. Więc to jest miłość, która wypływa z czystego serca. W taki sposób bracia i siostry w Kościele Jezusa Chrystusa mają kochać jedni drugich. A taka miłość może wypływać tylko z czystego serca. Po drugie, ta miłość ma być gorąca, ma być żarliwa, usilna. Intensywność tej miłości nie powinna być mierzona intensywnością uczuć, prawda, jakie żywimy do innych wierzących. Kiedy młody człowiek się zakochuje, to jest ta romantyczna miłość, to on tylko myśli o tej swojej ukochanej i nic innego nie jest w stanie robić, tylko myśli i myśli i nic nie robi. Nie tak? Więc nie, tutaj raczej chodzi o intensywność miłości, ale w takim praktycznym jej wyrażaniu. Jezus mówi na przykład, że Bóg umiłował świat. Co to znaczy? Czy Bóg właśnie jak ten młody człowiek, który się zakochał, myśli tylko o jacy oni są wspaniali, jak mi się podobają? Nie, Bóg ukochał świat w bardzo praktyczny sposób, ponieważ dał swojego Syna. On oczywiście ukochał bardzo, w ogromny sposób, ale ten ogrom Bożej miłości jest okazany w tym, co Bóg zrobił. Bóg dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg ukochał, więc dał. Gorąca, żarliwa miłość to taka, gdzie jest gotowość do poświęcenia dla brata lub siostry, gdzie jest gotowość do rezygnacji z siebie, z własnych korzyści, po to, by ktoś inny mógł korzyść odnieść, gdzie jest gotowość, by służyć innym członkom zboru, by uważać ich za większych od siebie. Taki przykład gorącej miłości znajdziemy na przykład w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, wersety od 44 do 46. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Rozpakujmy to trochę, żeby nie mieć skojarzeń jakichś niewłaściwych. Więc mamy tu przykład wzajemnej miłości, która prowadzi do wspólnoty w Kościele, do wspólnoty w zborze, bo nie zawsze ta wspólnota istnieje, tak? Ale tutaj mamy intensywność miłości, która prowadzi do tego, że byli wspólnotą, stali się wspólnotą, że mieli wszystko wspólne, że byli razem i mieli wszystko wspólne. To nie znaczy, uwaga, to nie znaczy, że ci, co mieli jakiś majątek, nagle przestali mieć ten majątek, tak? Nagle przestali być właścicielami tego, co mieli. To tutaj nie jest mowa o tym, że przystąpili do komuny. Kiedy przystępujesz do pewnej komuny, tak? To wszystko, co masz, przestaje być twoją własnością, staje się własnością komuny. Tak to nie działało tam. Tutaj raczej jest pewne dobrowolne działanie. Oni będąc częścią wspólnoty, ci bardziej majętni, którzy mieli po kilka domów, czy mieli jakieś tam dodatkowe nieruchomości, czy zasoby, sprzedawali je. Dlaczego? Ponieważ widzieli, że są pewne potrzeby wewnątrz tej wspólnoty, które trzeba zaspokoić. I ci, którzy mieli, sprzedawali te swoje posiadłości po to, żeby te potrzeby zaspokoić, żeby te pieniądze przekazać do tej, można powiedzieć, kasy zborowej i żeby w ten sposób te potrzeby zostały zaspokojone. Wierzący dbali o dobro innych wierzących. Inny aspekt tej wspólnotowości to jednomyślność oraz wspólne spożywanie Wieczerzy Pańskiej. To znaczy, że w tej wspólnocie zatarły się różne podziały społeczne. Prawda? Czy byłeś bogaty, czy byłeś biedny, nie miało to znaczenia. Wszyscy zasiadali do jednego stołu na równych prawach, jako Boża rodzina, więc można by, że była tam ogromna chęć do tego, by służyć innym, by służyć braciom i siostrom w Panu, by szukać ich dobra, by troszczyć się o nich, by interesować się nimi. I taka była intensywność tej miłości w pierwszym Kościele, że byli wspólnotą, wspólnotą wierzących. Więc powstaje dalej pytanie, prawda? Widzimy, że kogo mają kochać, widzimy, że ta miłość ma wypływać z czystego serca i zobaczyliśmy, jak wygląda, czy na czym polega ta miłość czystego serca. Widzimy, jak wygląda gorąca miłość, żarliwa miłość, ale pytanie, jak adresaci listu Piotra mogą wypełnić to, do czego wzywa ich Piotr? Jak mogą czystym sercem umiłować jedni drugich gorąco? I Piotr udziela odpowiedzi w wersetach od 23 do 25. Jako odrodzeni, nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. Ale Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. Piotr mówi swoim adresatom, że są odrodzeni, zrodzeni na nowo. Mają nowe życie. To nowe życie, które mają, jest życiem, które pochodzi z innego ziarna niż to życie, które mieli wcześniej. Ono pochodzi z ziarna, które jest nieskazitelne, które nie jest poddane zepsuciu, które nie niszczeje. Ono pochodzi z ziarna, które żyje i trwa, które jest jak Boże Słowo, ono trwa na wieki. Tym ziarnem, z którego pochodzi ich nowe życie, jest Ewangelia. Słowo, które było im zwiastowane, to ta dobra nowina o Jezusie Chrystusie. To jest to ziarno, z którego ich życie zostało zrodzone. Ewangelii Jana w 12 rozdziale, w 24 wersecie Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Jezus mówi tu o sobie, ponieważ mówi o wydarzeniach, które mają nastąpić. Mówi to w kontekście swojej śmierci. Jezus wpadł do ziemi, Jezus umarł i został pochowany, ale śmierć go nie zatrzymała i trzeciego dnia Jezus powstał z martwych. Jezus, można powiedzieć, jest tym ziarnem, które obumarło, ale które wydało obfity owoc poprzez zmartwychwstanie. Kiedy Ewangelia jest głoszona, to tak jakby Chrystus był zasiewany, to ziarno Chrystusa było zasiewane. Jeżeli Ewangelia padnie na właściwy grunt, to wtedy rodzi się nowe życie. Jest to narodzenie do życia z Jezusem, jest to narodzenie do życia takiego jak życie Jezusa. Dlatego też to nowe życie skutkuje czystym sercem, skutkuje sercem wolnym od grzechu. Dlatego adresaci Piotra, ponieważ są narodzeni z tego, tego ziarna nowego, innego, są w stanie wypełnić to, do czego wzywa ich Piotr. Są w stanie umiłować czystym sercem jedni drugich gorąco. Dlaczego Piotr wzywa ich do tego? Co to ma wspólnego z położeniem całkowicie nadziei w łasce, która będzie dana przy objawieniu się Jezusa Chrystusa? W jaki sposób ukochanie jednych przez drugich wiąże się z uświęceniem oraz życiem w bojaźni Bożej? Piotr te kwestie wyjaśnia nam w 22 wersecie. Trochę skaczemy, ale myślę, że to nam bardziej pomoże zrozumieć lepiej. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej. Inne tłumaczenie zamiast słowa uświęciliście używa słowa oczyściliście. Do kogo zwraca się Piotr? Do ludzi, którzy kiedyś byli poganami, a teraz są chrześcijanami. Była głoszona im Ewangelia, dobra nowina o Jezusie Chrystusie, o tym, co Jezus zrobił dla ich zbawienia, o Jego krzyżu, o Jego śmierci, o zmartwychwstaniu i o zbawieniu, jakie jest przez wiarę w Niego. Adresaci Piotra tę Ewangelię przyjęli, uwierzyli w Jezusa Chrystusa, odrzucili swoje pogańskie wierzenia i stali się Jego naśladowcami. Inaczej mówiąc, ci ludzie przyjęli prawdę, ponieważ Jezus jest prawdą. A kiedy przyjęli prawdę, to doświadczyli oczyszczenia z grzechów, odpuszczenia grzechów. Otrzymali nowe serce, które jest czyste. Ale za tym też idą inne rzeczy. Czy też przyjęcie prawdy to więcej niż oczyszczenie. Posłuszeństwo prawdzie to posłuszeństwo Chrystusowi we wszystkim. Józef Alain, purytanin z XVII wieku, napisał odnośnie nawrócenia. Odnośnie prawdziwego nawrócenia do Chrystusa, czyli posłuszeństwa prawdzie, tak. Prawdziwie nawrócony przyjmuje całego Chrystusa wraz ze wszystkimi Bożymi zamiarami i celami, bez wyjątków, bez ograniczeń i bez zastrzeżeń. Chce mieć Chrystusa bez względu na warunki. Chce, aby Chrystus go wybawił i nad nim panował. Mówi wraz z Pawłem: Panie, cóż chcesz, abym uczynił? Wszystko dla Ciebie, Panie. Wręcza Chrystusowi pustą listę zobowiązań, aby na niej wypisał swoje warunki. Posłuszeństwo prawdzie, posłuszeństwo Chrystusowi ma swój kierunek. Jeżeli tak możemy powiedzieć, jest ono na coś ukierunkowane. Na co? Piotr mówi nam, że jest to posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, braterskiej. Jezus podczas ostatniej wieczerzy powiedział swoim uczniom taką rzecz. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Nie jest to jakieś przykazanie. Nie jest to przykazanie, które jest mało istotne. Jest to nowe przykazanie. Bóg przez Mojżesza dał Izraelitom dekalog, 10 przykazań. Te przykazania były podstawą prawa, jakie Bóg im nadał. Według tego prawa Izraelici, Żydzi, Boży lud miał funkcjonować. Jak właśnie jako Boży lud mieli czcić Boga. Więc kiedy Jezus powiedział swoim uczniom, że daje im nowe przykazanie, to tak jakby dał uczniom nowy dekalog. Jest to coś, czego muszą się za wszelką cenę trzymać, ponieważ to jest znak rozpoznawczy bycia uczniem Jezusa. Boży lud musi funkcjonować według tego przykazania. Jeżeli mówimy o posłuszeństwie prawdzie, o posłuszeństwie Jezusowi, to w tym właśnie uczniowie Jezusa muszą być posłuszni. To przykazanie musi być podstawą wszystkiego, podstawą funkcjonowania ludu Bożego. Wzajemna miłość nie jest zaleceniem, nie jest radą. Wzajemna miłość jest przykazaniem, takim przykazaniem jak 10 przykazań. To jest ta waga. Dlatego też Piotr wzywa swoich adresatów do wzajemnej miłości. Tego wymaga posłuszeństwo prawdzie. Jeśli kochasz Boga, to musisz też kochać braci i siostry w Panu. Jeśli zaś nie kochasz braci, których widzisz, to nie kochasz Boga, którego nie widzisz. Więc bycie świętymi we wszelkim postępowaniu oraz życie w bojaźni przez czas pielgrzymowania idzie ręka w rękę z wzajemną miłością bratnią, czy też braterską. Jak ważna jest dla Ciebie Boża rodzina? Jest to kluczowe pytanie, ponieważ żyjemy w kulturze, która promuje indywidualizm, która cechuje się indywidualizmem i widać to na każdym kroku. Widać to na przykładzie ostatnich demonstracji zwolenników aborcji, którzy podnoszą hasła typu łapy precz od mojej macicy. Nikt nie będzie mi mówił, co mam robić. To mój wybór, to moje ciało. Ja generalnie. I to nie tylko chodzi o kwestie związane z aborcją, generalnie. Kultura polega na tym, czy sprowadza się do w tej kulturze rządzi trójca. Ja, mnie, moje. Indywidualizm powoduje, że czujemy się pępkiem świata, że wszystko kręci się wokół nas, że jesteśmy najważniejsi, a to, co chcą inni, to nas nie interesuje. Nieważne. Nieważne, co jest lepsze dla społeczeństwa, co jest lepsze dla ogółu. Ważne jest to, co ja chcę. To jest indywidualizm. I niestety to myślenie bardzo często wdziera się do życia ludzi wierzących, czy też do chrześcijaństwa i wypacza chrześcijaństwo. Indywidualizm powoduje, że człowiek dalej myśli o sobie jako najważniejszej osobie, ale do tego równania dopuszcza Chrystusa. Trzeba uświęcić ten egoizm, można powiedzieć. Indywidualizm jest egoizmem. Więc w przekonaniu wierzących ludzi często występuje takie, można powiedzieć, równanie. Bóg, czy relacja z Bogiem, to równa się ja jako najważniejszy i mam ten, oczywiście potrzebuję też Chrystusa, ale to dodatek, prawda? Więc Bóg równa się ja plus Chrystus. To jest przekonanie wielu, wielu, wielu ludzi niestety dzisiaj. Więc Kościół, rodzina wierzących, bracia i siostry w Panu nie są do niczego potrzebni. Nie potrzebują Kościoła i taka osoba nie będzie się angażowała, nie będzie widziała potrzeby angażowania się w Kościół, nie będzie brała na siebie żadnych zobowiązań. Taka osoba będzie chętnie brała od innych, nie dając w zamian nic albo od siebie, albo dając bardzo niewiele. Do tego sprowadza się indywidualizm. Ale według tego, co napisał Piotr, jest to niewłaściwe równanie. Jest to złe równanie, ponieważ poprawne równanie to jest takie. Bóg, relacja z Bogiem równa się Chrystus plus bracia i siostry w Panu plus ja. To pokazuje, że jeżeli chcemy, aby nasza relacja z Bogiem była zdrowa, to potrzebujemy Chrystusa, który jest głową Kościoła i potrzebujemy braci i sióstr w Panu, którzy są członkami w tym ciele. Taka osoba, która ma takie równanie, takie zrozumienie chrześcijaństwa, będzie widziała potrzebę, by być z innymi wierzącymi, aby angażować swoje siły, swój czas, swoje pieniądze w Kościół, by interesować się innymi, by dbać o nich, by służyć im tym darem, który otrzymała od Boga. Więc jak ważna jest dla ciebie Boża rodzina? Czy kochasz swoich braci i siostry? Często ludzie mówią, tak, ja kocham moich braci i siostry, tych tam. Nigdy ich nie spotkałem, nigdy ich nie widziałem, to mogę ich kochać. Bo tych, których spotkałem, to trudno ich kochać. To ciężko ich kochać, prawda? Niestety, ale Pan mówi, jeżeli nie miłujesz brata, którego widzisz, czy siostry, którą widzisz, to nie miłujesz Boga, którego nie widzisz. Bardzo prosta matematyka. Więc czy kochasz swoich braci i siostry? Nie chodzi o uczucia, jakie do nich żywisz, ale chodzi o konkretną i aktywną postawę względem nich. Chodzi tu o postawę, która szuka ich dobra, która chce czynić im dobro. Czy kochasz ich miłością opisaną właśnie w tym pierwszym liście do Koryntian 13, co się nazywa hymnem o miłości? Czy jest to miłość dobrotliwa? Pełna cierpliwości, która nie ustaje, która nie zazdrości, która nie nadyma się, która nie postępuje nieprzystojnie. Czy kochasz braci i siostry właśnie taką miłością? Czy jesteś częścią kościelnej wspólnoty wierzących, tak jak ta opisana na przykład w Dziejach Apostolskich 2:44-46, gdzie w praktyczny sposób okazujesz miłość swoim braciom i siostrom, tym, których widzisz? Czy kochasz ich tak, jak Chrystus ukochał ciebie? Piotr przypomina nam przykazanie Jezusa, przypomina nam o zobowiązaniu, o obowiązku, jaki mamy wobec braci i sióstr w Panu. Mamy miłować jedni drugich, mamy kochać naszych braci i siostry czystym sercem i gorąco. Mamy ich kochać tak, jak Jezus kochał nas. I oczywiście te słowa mają zastosowanie przede wszystkim w tej lokalnej społeczności, gdzie się, można powiedzieć, na co dzień stykamy z tymi braćmi i siostrami, ale nie tylko, ale nie wyłącznie. Ponieważ nie jesteśmy jedynymi uczniami Pana Jezusa Chrystusa, w innych miejscach też są zbory, są ewangelicznie wierzący ludzie. Jeżeli są ewangelicznie wierzący ludzie, to są to bracia i siostry w Panu. Ich też musimy kochać czystym sercem i kochać ich gorąco, dlatego kiedy jest potrzeba, powinniśmy ich wspierać w miarę naszych możliwości. I o takim działaniu, nie wyłącznie w kontekście lokalnego kościoła, w kontekście zboru, możemy czytać w Piśmie Świętym, kiedy jeden zbór decyduje się zebrać ofiarę miłosierdzia, czy dar miłosierdzia, żeby pomóc tym braciom i siostrom, którzy doświadczają na przykład głodu. Więc to nie przede wszystkim kontekst lokalnego zboru, ale nie wyłącznie, czy lokalnego sił, ale nie wyłącznie. Więc to przykazanie jest szerszym przykazaniem. Jak ważna jest dla Ciebie Boża rodzina? Czy kochasz swoich braci i siostry? Jak mogę kochać, jak nigdzie nie chodzę? Jak mogę kochać, jeżeli nie jestem częścią żadnej wspólnoty? Nie możesz. Bardzo proste. Nie możesz. Tak? Nie możesz. Dlatego Kościół jest tak ważny w życiu wierzącego. Ale generalnie w Kościele staramy się nauczać pewnych priorytetów. Prawda? Takich życiowych. Bóg jest najważniejszy. Potem co? Rodzina. Potem co? Kościół. Potem co? Inne rzeczy. Praca, szkoła i tak dalej. Tyle, ale praktycznie sprowadzając to, czy jeżeli jadę na weekend do rodziny, nie muszę być w zborze, już rodzina ważniejsza. Tak? Ktoś mógłby tak myśleć, prawda? Jadę do rodziny, w związku z tym rodzina ważniejsza, nie muszę iść do zboru. Albo jeżeli na przykład zachoruje mi dziecko i muszę z nim zostać. Czy mogę zostać w domu, czy muszę iść do zboru? No. Czy jeżeli dziecko regularnie jest częścią drużyny piłkarskiej i co niedziela podczas nabożeństwa musi grać w piłkę, czy mam być z nim, czy muszę coś zmienić? Takie praktyczne pytania, więc tutaj w zasadzie można by było powiedzieć, no mamy tutaj te priorytety, Bóg, rodzina, Kościół i inne rzeczy, prawda? Więc w zasadzie rodzina jest ważniejsza, jest przed Kościołem. Jeżeli rodzina zdecyduje, żeby do zboru nie iść, to co mam, tak, nie iść? Więc tutaj są pytania, które są bardzo praktyczne i jeżeli przystawimy tą listę priorytetów, to dojdziemy donikąd, bo to tak nie działa, prawda? To działa troszeczkę inaczej. Oczywiście my chcemy, mamy życie, w tym życiu mamy różne relacje, mamy rodzinę, mamy kościół, mamy pracę, mamy szkoły, prawda, mamy różne zobowiązania, ale chcemy, żeby w naszym życiu kto był najważniejszy? Chcemy, żeby Bóg był najważniejszy. Jak to zrobić? Każda z tych relacji, jakie mamy, chce naszego czasu, chce naszego serca. Więc my musimy decydować w oparciu o Boże Słowo, musimy dokonywać, czy jeżeli dziecko zachoruje, moje dziecko, i nie mogę iść do zboru, to czy mogę zostać z nim w domu? Wtedy mamy jasną sytuację. Trzeba zostać w domu, bo dobro dziecka jest w tym kontekście najlepsze. Ale jeżeli rodzina mi mówi, nie chce się wstać w niedzielę i mówi, mamo, nie idź, tato, nie idź do zboru, odpuść sobie, prawda? Żeby hola, hola. Bóg jest dla mnie ważny. Ja, prawda, rezygnuję, prawda, z tego odpoczynku, z dłuższego poleżenia, bo chcę być w kościele, bo to jest dla mnie ważne, więc jeżeli ktoś wie, jak działa komputer, Jak działa komputer? To bardziej jest podobne do działania komputera. Mamy system, mamy komputer, mamy procesor, prawda, który przetwarza różne procesy, ale te procesy nie działają, jak to powiedzieć, jest kilka procesów w jednym czasie. Tak, jest kilka procesów, kilka programów, które jest uruchomionych w tym samym czasie i teraz każdy z tych programów chce być ważniejszy. Każdy z tych programów chce procesora, chce serca, żeby móc działać. Jak to pogodzić? Bo są konflikty. Jak to pogodzić? Otóż odpowiedzialny za to, za porządkowanie tego jest system operacyjny. Tak, jest system operacyjny. Jeżeli pozwolimy Bogu właśnie być takim systemem operacyjnym w naszym życiu, to On będzie pokazywał nam, co jest ważniejsze, jak, w jakich sytuacjach, jak powinniśmy postąpić. Jak tą miłość w praktyczny sposób pokazywać, jak kochać braci i siostry, jak kochać tą Bożą rodzinę. Wystarczy. Amen. Amen. Pomódlmy się.